trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela wielkanocna, rok A, czyli niedziela Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie. Z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Z pierwszego listu świętego Piotra. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo nas zrodził do żywej nadziei. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, choć drzwi były zamknięte, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Siostry i bracia, trwamy w radości zmartwychwstania. Ostatni dzień oktawy, ale przecież przed nami jeszcze kilka tygodni okresu wielkanocnego. Tej radości, tego doświadczenia, które mieliśmy okazję przeżyć na własnej skórze w tę szczególną noc Paschy, nie da się zamknąć do jednego, czy kilku, czy nawet kilkunastu dni. Za każdym razem z innej strony możemy spojrzeć na zmartwychwstanie Jezusa, na miłosierdzie Boga, które nam objawia przez wskrzeszenie zmartwych swojego Syna, naszego Pana, przez tę miłość, o której święty Piotr dzisiaj powie, że to także wyraz ogromnej nadziei. Zaproszenie do tego, byśmy mieli nadzieję i doświadczenie nadziei, która jest w sercu Boga. Ale zacznijmy od początku. W te trzy czytania, dzisiaj nam ofiarowane w Kościele, wchodzi oczywiście temat miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie, które jest okazaniem miłości tam, gdzie powinna pojawić się nienawiść. Miłosierdzie, które jest miłością w tych wszystkich wydarzeniach i miejscach, w których człowiek zdrowo myślący nie spodziewałby się spotkać przebaczenia. I właśnie takiego Boga poznajemy przez ostatnie dni. Taki Bóg objawia się nam dziś. Oczywiście odwołujemy się do zjawień Jezusa wobec siostry Faustyny, przekazu całego orędzia miłosierdzia, ale jest również jasne i oczywiste dla nas, że fundamentem do tego wszystkiego jest Słowo Boga. A Słowo Boga zaprasza nas dziś do przyjrzenia się trzem tekstom. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, wersety 42, 3, 4, 5, 6 i 7, potem pierwszy list apostoła Piotra, początek pierwszego rozdziału, wersety od 3 do 9 i wreszcie 20 rozdział Ewangelii Jana, wersety między 19 a 31. Dzieje apostolskie. Kościół, który doświadczył mocy zmartwychwstania. Ludzie, którzy odkrywają nieustannie, że Bóg się o nich zatroszczył, że jest nadzieja na życie, że jest łaska ofiarowana apostołom, ofiarowana wspólnocie. Siostry i bracia, jeśli przyglądaliśmy się w miarę uważnie czytaniom, które towarzyszą Kościołowi w oktawie wielkanocnej, można było zobaczyć, że faktycznie te wszystkie mowy Piotra i konkretne działania Piotra, Jana, pozostałych apostołów, których świadkami zresztą będziemy jeszcze w kolejnych tygodniach, bardzo mocno nabierają tempa od momentu zesłania Ducha Świętego. Wcześniej jakby, i to mamy wyrażone w Ewangeliach tego czasu, wcześniej jakby cały czas te spotkania z Jezusem, nawet spotkania z Jezusem, nie przynoszą właściwych efektów, można by powiedzieć. Cały czas jest jakieś związanie, cały czas jest jakiś lęk. Piotr i inni doświadczają pewnej niemocy w spotykaniu się z Jezusem. Z jednej strony mają to przekonanie, że Chrystus nie robi im wyrzutów jakichś szczególnych, że ich nie oskarża, że nawet jeśli powie im kilka słów konkretnych i cierpkich, to wszystko po to, aby uwierzyli, aby chwilę później napełnić ich serca, te przerażone, drżące serca, pokojem. O tym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Ale wszystko zaczyna się dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. Kiedy tak zastanawiałem się nad tym słowem, przyszło mi do głowy też to, co wydarzyło się już po wniebowstąpieniu Jezusa. Oni przez 40 dni dorastali do tego, żeby widzieć, żeby wiedzieć, żeby dać się przekonać, że Jezus istotnie żyje. Ale dopiero po wniebowstąpieniu, jako wspólnota, zebrali się w jednym miejscu, możliwe, że w wieczerniku, i modlili się przez 10 dni. Trwali razem na modlitwie. Myślę, że to jest kluczowa sprawa. Trwali razem na modlitwie. Oczekiwali obietnicy, ale to nie było jakieś puste oczekiwanie. Tam nie było lenistwa. Oni cały czas wołali. I przyszedł Duch Święty nie dlatego i nie tyle dlatego, że oni się modlili i sobie wyprosili Ducha Bożego, ale dlatego, że Duch Boży dzięki tej modlitwie znalazł miejsce w ich sercach. Pomyślałem sobie, siostry i bracia, że tak właśnie jest z nami. Może to trochę odchodzi od naszego pochylenia się nad Słowem Bożym i wchodzimy już tutaj w jakieś interpretacje, czy bardziej w teologię duchowości nawet. Ale mam takie przekonanie, myślę, że ono jest słuszne, że w naszej modlitwie nie chodzi tyle o to, aby sobie coś wyprosić, mówiąc brzydko, załatwić z Panem Bogiem, ale chodzi o to, aby poszerzyć serce, aby dać przestrzeń, w którą Bóg będzie mógł wprowadzić swoją łaskę, w której Bóg rzeczywiście będzie czuł się jak u siebie, bo to będzie miejsce dla Niego. Przez moją osobistą modlitwę, przez modlitwę wspólnoty i ze wspólnotą poszerzam miejsce w moim sercu dla Chrystusa. Wtedy przychodzi Duch Boży. Wtedy jedna modlitwa, jedno słowo, jedna homilia świętego Piotra, ta pierwsza homilia świętego Piotra, człowieka, który miał rozdarte serce, bo zdradził Jezusa, a jednocześnie doświadczył przebaczenia, miłosierdzia, wybrania przez Pana, doświadczył tego, że Jezus nie odwołał swojego słowa, że jest wierny temu, co wypowiedział jeszcze przed swoją śmiercią i przed zmartwychwstaniem. Piotr z tym rozdartym, a jednocześnie otwartym na łaskę, otwartym na ducha sercem, głosi pierwszą homilię i 3000 ludzi się nawraca. Mija kilka dni, idą na modlitwę razem z Janem, o tym też słyszeliśmy w minionym tygodniu. Następuje uzdrowienie człowieka chromego od urodzenia. Druga homilia, 5000 nawróceń. Piotr nieustannie poszerza swoje serce. On daje w swoim sercu, w swoim życiu miejsce dla Ducha, miejsce dla Boga, miejsce dla Jezusa. I to przynosi efekty, to owocuje. I teraz słyszymy o tym pierwszym kościele. Cztery filary, cztery elementy. Po pierwsze, nauka apostołów. To wszystko, co poznali apostołowie, czego się nauczyli, jak rozpoznali Jezusa, jak Go umieją, co im powiedział. Zaufanie wobec apostołów, wobec nauki. Zaufanie wobec Kościoła, wobec nauki Kościoła, wobec tego, co Kościół mówi. Nie tylko i nie tyle to, co sam przeżywam, to, czego sam doświadczam w mojej relacji z Bogiem, ale nauka apostołów, nauka Kościoła. To jest pierwszy filar. Drugi filar, wspólnota, wspólnota braterska. Tutaj chodzi o koinonię, to nie jest tylko wspólnota dóbr, wspólnota majątkowa, posiadanie czegoś na, no właśnie, nie na własność moją, ale posiadamy wspólnie, dzielę się z braćmi tym, co mam, ale to jest jedność serc i wszystko jest ze sobą związane. Mam jedność ze wspólnotą, oddając jej wszystko. Dla pierwszego kościoła to było jasne. Kiedy wierzę, kiedy idę za Jezusem, kiedy wchodzę do wspólnoty, automatycznie daję jej wszystko. Nic nie zostawiam dla siebie. Nie muszę nic zostawiać dla siebie. Tak sobie myślę, że dzisiaj niewielu z nas ma takie zaufanie do Boga. I do kościoła, do wspólnoty, żeby wszystko powierzyć. Nauka apostołów, wspólnota. Następnym elementem, który łączy Kościół w dziejach apostolskich, który łączy wierzących w Chrystusa, jest łamanie chleba. Łamanie chleba to nawiązanie do tego rytu eucharystycznego, łamanie chleba w domu. Co więcej, to łamanie chleba nie jest oddzielone od mojego codziennego życia, od życia moich bliskich. To jest wchodzenie w moją codzienność. Eucharystia nie odrywa mnie od życia, od rodziny, od domu, od tego wszystkiego, co tam się dzieje, od moich posiłków z bliskimi. Jeśli idę na Eucharystię, jeśli wchodzę w Eucharystię, to jednocześnie mam wchodzić, czy po prostu to jest owoc Eucharystii, wchodzę w jedność z moimi bliskimi, wchodzę w mój dom. Oczywiście nie jest to łatwe, kiedy mamy doświadczenie, i wielu z was to ma, jest doświadczenie, kiedy bliscy nie potrafią zrozumieć sensu Eucharystii, nie doświadczają, nie mają tego przekonania, nie mają wiary, nie są z nami jedno, jeśli chodzi właśnie o te najważniejsze dla nas rzeczy, o Kościół, o wspólnotę Kościoła. Ale kiedy ja wchodzę w Eucharystię, to jest taka moc, to jest tak ogromna potęga miłości i miłosierdzia Boga, że jestem zdolny do tego, żeby być w moim domu, żeby być wśród moich bliskich, żeby być też znakiem Jezusa. Warto tutaj przypomnieć słowa świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 11 rozdziału, gdzie Paweł pokazuje wyraźnie, że Eucharystia ma być sprawowana w miłości, ma być celebrowana z miłością. W Eucharystii nie ma miejsca na egoizm. Eucharystia to miłość, a nie egoizm. To wspólnota dziękczynienia. I wreszcie ostatni filar, dla nas oczywisty i zrozumiały, wspólne modlitwy. Po prostu wspólnota modlitw. Jesteśmy razem, spotykamy się po to, żeby słuchać słowa, żeby trwać z Chrystusem, żeby Jego czynić fundamentem. Jasne, że spotykamy się też jako wspólnota Kościoła po to, żeby po prostu ze sobą pobyć, żeby się sobą ucieszyć czy nacieszyć. W końcu łączy nas ten sam fundament i ten sam cel, fundament wiary i niebo. I możemy się spotykać zarówno po to, żeby pogadać, pośmiać się i po prostu odreagować od czasu do czasu, mieć takie chwile dla siebie, cieszyć się miłością braci i sióstr, po prostu być tymi, którzy kochają na zasadzie agape, ale też być tymi, którzy po prostu się modlą, którzy nie uciekają od wspólnoty modlitwy, bo może być tak, że spotkania przeradzają się tylko i wyłącznie w te spotkania na płaszczyźnie ludzkiej, wymianę poglądów i tak dalej, natomiast mało w nich jest modlitwy. Mało w nich jest spotkania z Bogiem. Warto tutaj przypomnieć tę zasadę żydowską. Stół, przy którym nie dyskutuje się lub nie ma odniesienia do Słowa Bożego, spotkanie ludzi, w czasie którego nie ma znaku Słowa, nie ma relacji, nie ma odwołania się do relacji z Bogiem, jest spotkaniem pustym. Taki stół to stół bałwochwalczy. Zajrzyjmy, siostry i bracia, na chwilę jeszcze do drugiego czytania, ponieważ wydaje mi się, że tutaj mamy bardzo mocno i bardzo pięknie przedstawioną też tajemnicę dzisiejszego dnia, dzisiejszego świętowania. Piotr apostoł mówi tak, zaczyna swój list od błogosławieństwa Boga i zaraz potem używa tych dwóch płaszczyzn przestrzeni, które się ze sobą łączą, mianowicie miłosierdzie i zrodzenie. Wiemy, że miłosierdzie i łono mają ten sam rdzeń. I rzeczywiście, Bóg daje nam miłosierdzie, to znaczy Bóg nas rodzi. Jesteśmy Jego dziećmi, to znaczy jesteśmy tymi, których obdarował miłosierdziem. Bezwzględnie i bez względu na wszystko. I właśnie to miłosierdzie, to nowe zrodzenie, miłosierdzie okazane we wskrzeszeniu, w powołaniu na nowo, w oddaniu życia Chrystusowi, w zmartwychwstaniu Jezusa, jest dla nas nadzieją. Jest dla nas nowym zrodzeniem. Mamy nowe życie. I mamy nadzieję życia na wieczność. Właśnie dzięki temu. Dzięki temu, że Chrystus powstał z martwych, dzięki temu, że to wszystko, co wydarzyło się na Golgocie, to wszystko, co wydarzyło się potem w ciszy, ale niezwykle pracowitej ciszy Wielkiej Soboty, jest dla nas źródłem nadziei, jest naszym zrodzeniem do wieczności, do życia z Bogiem na zawsze, do życia z Bogiem na wieczność. I tego właśnie doświadcza Tomasz, ten bliźniak. Choć o jego bliźniaku, o czym już doskonale wiemy, nie ma w Ewangeliach ani słowa. Nigdzie nie jest poruszona sprawa, nigdzie w Biblii nie jest poruszona sprawa brata bliźniaka, naszego Tomasza, który jest który jest głównym bohaterem tej Ewangelii. Dzisiaj słyszymy o dwóch spotkaniach. Dwa pierwsze spotkania uczniów ze zmartwychwstałym. Trzecim spotkaniem będzie spotkanie nad Jeziorem Galilejskim. Chrystus przychodzi wieczorem tego pierwszego dnia tygodnia. Drzwi są zamknięte. Boją się. Chrystus wchodzi w centrum, na nowo staje w centrum, bo do tej pory była tam pustka. Była pustka pod każdym względem. Chrystus staje w centrum i mówi: pokój wam. Ani wyrzutów, ani jakiegoś rozdrażnienia, ani znaków rozczarowania postawą apostołów. Nic, zupełnie nic. On wie, co się dzieje w ich sercach. On wie, że teraz potrzeba pokoju, że potrzeba zaufania. I to jest niesamowite u Jezusa. To widać we wszystkich spotkaniach z grzesznikami. Chrystus ufa człowiekowi. Ma takie zaufanie i patrzy z taką miłością, jest tak delikatny, tak dyskretny jednocześnie, że dźwiga, czy to mężczyźni, czy kobiety, on ich dźwiga. Bóg nigdy nie poniży cię z powodu twoich grzechów. To my się sobą gorszymy, my się gorszymy innymi, Bóg nigdy nie poniża. Bóg naprawdę chce być Bogiem miłosierdzia. Bóg chce być Bogiem i jest Bogiem łaski dla nas. Dlatego od razu daje im ducha, wzywa do tego, by odpuszczali grzechy. Oni mają odpuszczać grzechy. Ale jeden z nich tego nie słyszy. Jeden z nich nie ma tego doświadczenia spotkania, nie ma tego pokoju. I co ciekawe, inni przekonują go o tym. Przecież on zna Jezusa. On wie, na co Jezusa stać. Dziwił się w czasie ostatniej wieczerzy, że nie wiedzą przecież, dokąd Jezus idzie. Jak mogą znać drogę? Jezus im wtedy mówi, no przecież ja jestem drogą, prawdą, życiem. Jestem, chcę być z wami, idę do Ojca, przygotuję wam miejsce, przyjdę po was. Nie bójcie się tego, muszę odejść. Będzie posłany Duch. Będzie ten, który będzie waszym obrońcą. Będziecie go mieć. I tak dalej, i tak dalej. Przychodzi moment męki, uciekają, lękają się i dają świadectwo wobec Tomasza, że Jezus zmartwychwstał, ale on nie potrafi uwierzyć. On potrzebuje czegoś więcej. I rzeczywiście, tydzień później Jezus staje przed nimi i mówi do Tomasza: chcesz czegoś więcej? Dobrze. Dotknij, chwyć mnie za serce. Włóż dłoń, włóż palec w moje rany, włóż dłoń w mój bok, w szczelinę, w to zranienie, którego też jesteś powodem. Ty też mi to zrobiłeś. Taki jest fakt. Tak się wydarzyło. Nie mówię, że nic się nie stało, ale włóż swoją rękę. Niektórzy się zastanawiają, czy Tomasz włożył, czy nie włożył tę rękę do boku Jezusa. Chyba włożył. Naprawdę trzeba czasami chwycić Boga za serce. Trzeba zobaczyć tę bramę do nieba. Trzeba jej dotknąć. Jezus tyle razy dotykał człowieka swoją dłonią, swoim palcem. Nieraz to były bolesne dotknięcia, przynajmniej niezrozumiałe, ale one prowadziły do uzdrowienia. Kiedy dotykam serca Boga, kiedy dotykam Boga, nawet moją niewiarą, moimi grzechami, moimi odejściami, tym, co jest we mnie śmiercią, to Jego serce ma w sobie takie życie, taką siłę życia, że każda moja śmierć zostaje pokruszona. Każda moja śmierć zostaje odsunięta. Dotknięcie serca Jezusa jest dziś dla mnie odesłaniem śmierci. Jest dziś dla mnie odsunięciem od zła, od niebezpieczeństwa potępienia. Dotknąć serca Jezusa, dotknąć Boga, dotknąć Go w Eucharystii, dotknąć Go we wspólnocie, w sakramencie pojednania, dotknąć Go w czasie słuchania słowa, dotknąć Go w modlitwie, dotknąć Jezusa, słuchając Kościoła. Dotknąć Jezusa po to, żeby mieć nadzieję, żeby zobaczyć, że Bóg mnie rodzi, że owszem, sprawiam Mu ból, bolą Go moje grzechy, ale jednocześnie radość z przebaczenia jest tak ogromna, jest o wiele potężniejsza od radości kobiety, która po ogromnym bólu porodu wydaje na świat nowe życie. Bóg cieszy się o wiele bardziej, kiedy wracam do Niego, kiedy przyjmuję życie w sakramencie pokuty i pojednania. Dopóki Tomasz był poza wspólnotą, poza Kościołem, doświadczał niepokoju, lęku, przerażenia. niemocy wiary. Kiedy wszedł we wspólnotę, Chrystus mu się pokazał. Kiedy wrócił do braci. Kiedy wrócił do braci, Chrystus mu pokazał, że jest jego bliźniakiem, że jest do niego podobny, że chce być do niego podobny. Nawet te rany, które otrzymamy we wspólnocie i przez wspólnotę, Chrystus chce uzdrawiać. On bierze to wszystko na siebie. On jest bliźnim przez blizny, przez zranienia. On jest bliźnim każdego z nas. Jest bratem każdego z nas. Jest naszym bliźniakiem. Zanurz swoje ręce, swoje serce, swoje życie w tę przestrzeń Bożego serca, w Bożą miłość. Odkryj to dla siebie. Odkryj dziś dla siebie, dla twojej wspólnoty, dla twojego domu, dla twoich najbliższych, dla twojego kościoła, dla tego kościoła. Odkryj miłosierdzie i uciesz się nim. I dziękuj Bogu, że jest tak dobry. Dziękuj Bogu za nadzieję życia. Dziękuj Bogu za Kościół.
Bogu niech będą dzięki.